W studiu radia UWM FM gościmy dzisiaj dr Monikę Czerepowicką z Katedry Języka Polskiego i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Porozmawiamy dziś o tym, jak wygląda praca wykładowcy, naukowca poza rokiem akademickim. Na początek zapytam, czy poza rokiem akademickim w wakacje myśli w ogóle pani o aspektach naukowych?
Oj tak, tak. I bardzo pani dziękuję, że powiedziała pani, że porozmawiamy o tym, jak pracuje naukowiec, pracownik naukowy w wakacje, bo rzeczywiście pracuje.
Czy czas wolny od zajęć na uczelni jest dobrym czasem na prowadzenie badań?
Okazuje się, że tak, dlatego że dydaktyka jest bardzo absorbująca. To są nie tylko zajęcia i przygotowywanie zajęć, ale też wiele rzeczy poza tym, które się dzieją. Towarzyszenie studentom na przykład w pisaniu prac, to jest taki absorbujący proces. Więc podczas roku akademickiego ja mam takie wrażenie, że ten czas poświęcony na naukę jest taki rwany. On nie jest ciągły, Bo są właśnie inne obowiązki. Poza tym są różne obowiązki administracyjne, organizacyjne i na naukowość trochę brakuje, bo nauka potrzebuje spokoju, ciągłości, właśnie takiego wyhamowania innych rzeczy, by móc się w tym zagłębić i właśnie poszukać czegoś nowego. Podczas tegorocznych wakacji wydaję książkę. W zeszłe wakacje ją pisałam bardzo intensywnie. W roku akademickim jeszcze kończyłam. Książka była w recenzjach. No i teraz jest właśnie taki etap prawie końcowy, bo jesteśmy po redakcji i od niedawna łamacz już przejął stery, więc czekam na wydruki próbne.
To może zdradzi pani nam, jaki jest tytuł i o czym będzie ta książka?
Książka dotyczy opisu leksykograficznego, czyli tego opisu słownikowego jednostek wielowyrazowych, czyli tak powiedzmy z grubsza, w skrócie, frazeologizmów. Ja się temu przyglądam, więc patrzę, jak różni leksykografowie robili to na przestrzeni wieków. Dochodzę do współczesności, swoją optykę nakierowuję na słowniki elektroniczne, bo jestem współautorką dwóch takich słowników. To są słowniki fleksyjne, czyli nie takie objaśniające, ale właśnie podające wszystkie możliwe formy, czy wszystkie odpowiednie formy tych jednostek wielowyrazowych.
Kiedy książka się ukaże?
To jest bardzo trudne pytanie. Mam nadzieję, że to już będziemy liczyć w tygodniach, nie w miesiącach. Ja też czekam na nią z niecierpliwością, bo jest to taki wynik kilkuletnich badań. Właśnie prowadzonych między innymi w trakcie różnych ferii, wakacji.
Czy od naukowej strony wakacje każde są inne, czy może wszystkie wyglądają bardzo podobnie?
Jeśli pomyślę o swoich wakacjach, to one się różnią. Na pewno różnią się w ten sposób, że etap pisania różni się od etapu badań. To pisanie to jest już taki ostatni etap pracy naukowej, bo najpierw trzeba te badania zaprojektować, wymyślić, dostrzec problem i próbować go rozwiązać, albo znaleźć zjawisko, albo właśnie podczas poszukiwań innych dostrzega się zjawisko, które chce się zgłębić i później omówić. Więc na przykład prace koncepcyjne są takie bardzo twórcze, bo tutaj jeśli samemu albo z kimś próbujemy rozwiązać problem, albo właśnie wymyślić, jak ten problem można rozwiązać, jak można go zbadać, to jest zupełnie inna praca niż wtedy, kiedy piszemy. Pisanie to jest taka troszkę samotność. Trzeba się zmierzyć ze swoimi myślami, ze swoimi oczekiwaniami wobec siebie, wobec tego, co chce się napisać. Gdzieś tam z tyłu głowy może są jeszcze odbiorcy, o których się myśli, czy to, co pisze, to jest dla nich jasne, na ile szeroko, na ile wąsko. To jest już zupełnie inna praca.
Ile w pani wypadku trwa ten czas od znalezienia problemu, nad którym chce się prowadzić badania, do wydania takiej książki?
No to jest proces kilkuletni co najmniej. Jeśli chodzi o tę książkę, to myślę, że to są jakieś 3-4 lata. I właśnie najpierw co można, co już było zbadane, jak to było zbadane. No więc to co najmniej 4 lata, tak trzeba liczyć.
Czyli bardzo, bardzo długo. Czy rozpoczęła pani już jakieś przygotowania do nadchodzącego roku akademickiego?
Na razie przygotowuję się tylko psychicznie. Obserwuję rekrutację i wyobrażam sobie tych studentów, którzy do nas przyjdą i myślę sobie, jak będę pracowała. Być może jeśli rekruter mnie tutaj wybierze, to wybiorę się właśnie na takie szkolenia z nowych metod prowadzenia zajęć, bo chciałabym coś też nowego sobie prowadzić, odświeżyć. No w każdym razie może właśnie jeszcze jakoś inaczej spojrzeć na zajęcia.
Zatem dopiero październik poświęca pani na takie typowe przygotowania do zajęć dydaktycznych?
Nie, to już zacznie się we wrześniu. Wtedy będę wiedziała, jakie na pewno mam zajęcia, bo póki nie jest jasne, jak wielu przyjdzie studentów, to takie no, orientacyjne przymiarki. A wtedy, jak już będę wiedziała, to zacznę sobie rozplanowywać, na nowo obmyślać zajęcia, bo oczywiście to są zajęcia kursowe, ale z roku na rok jakoś tam je sobie przemyśluję i inaczej projektuję. Zwracam uwagę na inne rzeczy. Chociaż zawsze też ten pierwszy miesiąc jest taki diagnostyczny, bo wtedy widzę, jak mogę pracować z grupą, jak szybko, czy powinnam bardziej wrócić do podstaw, które będą potrzebne. No i właśnie nauczyłam się już przez te lata dydaktyki, że na te podstawy czasu nie można marnować, bo jak tam będzie dziura, to dalej się i tak nie pójdzie.
To prawda. Czyli ten rok zapowiada się podobnie pod względem prowadzonych przedmiotów?
Myślę, że tak, chociaż właśnie z roku na rok te przedmioty się trochę same w sobie zmieniają.
Jakie zajęcia pani prowadzi na Wydziale Humanistycznym, a są może jakieś prowadzone poza nim na jakichś innych wydziałach?
Prowadzę zajęcia na Wydziale Humanistycznym. Moją macierzystą jednostką, tak jak pani powiedziała, jest Katedra Języka Polskiego i Logopedii i w tym się specjalizuję, więc prowadzę zajęcia z opisu funkcjonalnego polszczyzny, ale też z logorytmiki i umuzykalnienia, bo to jest tak, moja druga pasja i druga noga w wykształceniu, więc na logopedii właśnie takie zajęcia również prowadzę. Na lingwistyce w biznesie, czyli też na Wydziale Humanistycznym prowadzę kulturę języka polskiego, warsztaty pracy z tekstem, więc takie językowe zajęcia.
Który z wymienionych jest pani ulubionym i dlaczego?
Moim ulubionym jest opis gramatyczny, bo to bardzo odpowiada moim zainteresowaniom. Kiedy odkryłam i musiałam przyznać wtedy rację Osieckiej, że te wszystkie przymiotniczki, rzeczowniczki, czasowniczki to jest taka wspaniała materia. Kiedy się tym zachwyciłam, to po prostu wpadłam po uszy. Więc to jest jeden wspaniały przedmiot i drugi też. Pierwszy to jest ta logorytmika i umuzykalnienie, dlatego że no, to jest zupełnie inna bajka. To już nie są takie zajęcia akademickie, ale też nie dlatego je tak sobie bardzo cenię i lubię, ale zupełnie inaczej tam pracujemy i o inne rzeczy nam chodzi. Na przykład o takie kompetencje, miękkie otwarcie studentów na inne możliwości terapeutyczne, bo ta logorytmika bardzo przydaje się w logopedii. I kiedy widzę, to są jedne z najbardziej satysfakcjonujących zajęć, dlatego że kiedy widzę, jak na początku studenci są sceptyczni, nie wierzą, że tutaj w ogóle możemy się jakoś bawić, w ogóle co ja wymyślam, nie. Traktują z dużą rezerwą. I kiedy ten rozwój następuje, to znaczy oni wchodzą, dają sobie szansę zauważyć, że mają jakieś zdolności albo kompetencje, albo mogą po prostu czerpać radość z tego, że uczą się czegoś nowego, to jest naprawdę piękny proces i wspaniale się to obserwuje.
A jak długo z reguły trwa taki proces, w którym studenci już się oswajają z tym, co robią na tych zajęciach i zaczynają to lubić poniekąd?
No jeśli chodzi o logorytmikę, to myślę, że potrzebujemy takich 2 miesięcy. Pierwszy jest taki na oswojenie, a później już tak małymi kroczkami coś zaczyna się dziać i mniej więcej w połowie semestru z taką dużą ochotą, myślę, i radością przychodzą na te zajęcia. Przynajmniej tak mi się wydaje.
Więc z tych zajęć, o których pani mówiła, jakaś część jest prowadzona na kierunku logopedii. Czy pracownia logopedyczna działa w wakacje?
W wakacje zwykle robimy taką małą przerwę. Interwencyjnie, jeśli ktoś się zgłosi, to próbujemy coś zaradzić, ale raczej w wakacje robimy przerwę z tego powodu, że czas urlopowy, pracownia logopedyczna, czy przede wszystkim ten gabinet logopedyczny, który jest prowadzony przy naszym kierunku przez panią dr Chrycynę, w dużej mierze jest obsługiwany przez studentów, więc tutaj też nie możemy oczekiwać, że studenci w wakacje będą równie silnie zaangażowani właśnie w tę pomoc. Więc to jest taki troszkę czas na spojrzenie, co do tej pory się wydarzyło i zbieranie sił na nowy rok, bo to jest bardzo istotne, żeby wypocząć.
W jaki sposób logopedia w dzisiejszych czasach się rozwija? Czy powstają jakieś nowe dziedziny?
Powstają bardzo obiecujące i takie nowe terapie czy programy terapeutyczne. Włącza się bardzo silnie właśnie wychowanie przez muzykę czy w ogóle przez sztukę. W terapii dzieci z autyzmem czy w ogóle nie tylko dzieci, ale również młodzieży dostrzega się, że ten aspekt artystyczny jest bardzo terapeutyczny. Na przykład w terapiach niepłynności mowy, czegoś, co zazwyczaj się nazywa jąkaniem. Najlepsze skutki przynosi terapia śpiewem, bo podczas śpiewu pacjent się nie jąka i przede wszystkim może zobaczyć, że to jest możliwe, że on w ogóle tego nie będzie robił. A ten proces polegający na tym, że uspokajamy oddech, wydłużamy fazę wydechową, który podczas śpiewu jest absolutnie konieczny i naturalny, on spokojnie ma szansę przenieść się również na mowę, więc ta terapia musi trochę trwać. trwać. Tak jak każda terapia, żeby była skuteczna, musi odpowiednio długo trwać. No więc właśnie pokazujemy studentom takie metody. Logopedia już dawno przestała być korekcyjna, to znaczy logopeda to ktoś, kto przed lusterkiem uczy kogoś innego poprawnie wypowiadać jakieś głoski. To jest jeden z obszarów, ale przede wszystkim logopedia jest tak bardzo szeroko postrzegana, bo jest to dziedzina, która ma nas usprawniać komunikacyjnie. Więc jeśli mamy pacjenta na przykład po udarze albo po jakimś innym incydencie neurologicznym, który nie jest w stanie ze względu na porażenie mięśniowe, nerwów, używać swoich artykulatorów, to próbujemy inaczej. No albo właśnie pracujemy również nad pamięcią, nad procesami poznawczymi. To wszystko wiąże się z językiem.
Na co dzień my również możemy wspierać swoją mowę. Czy ma Pani jakieś propozycje na jakieś codzienne ćwiczenia logopedyczne?
Czasami wykonuję rzeczywiście, jak sobie przypomnę, przed lustrem w łazience taki masaż twarzy. Można się opłukiwać tutaj na policzkach, opłukiwać czoło, brodę, wewnątrz również pomasować sobie jamę ustną językiem. Język to jest nasz pierwszy logopeda. Warto o tym pamiętać i nawet kiedy nam coś przeszkadza w buzi, to właśnie z jego pomocy korzystamy. I o tym nie zapominajmy. Bardzo dużo możemy właśnie sami wpłynąć na czystość naszych głosek. Jeśli na tym nam by tylko zależało, to polecam takie ćwiczenia, że się nakrywamy. Po pierwsze, jak usłyszymy nasz głos właśnie zdystansowani, bo jednak kiedy mówimy, to słyszenie jest zupełnie inne, jest przewodzenie kostne. My inaczej słyszymy siebie właśnie z tego powodu, a inaczej, kiedy słyszymy ten nagrany nasz głos, to najpierw właśnie jest taka niespodzianka, ojej, to ja tak brzmię, a później, no to właśnie posłuchajmy siebie dokładnie, czy szczegółowo, czy wnikliwie, ale z dużą życzliwością, o tym nie zapominajmy. No i jeśli chcielibyśmy nad czymś popracować, to po prostu zacznijmy od czytania na głos. To bardzo pomaga.
Działa Pani również w chórze, prawda?
Tak, to prawda.
Czy Pani różne pasje mają jakieś wspólne czynniki?
Według mnie tak. Po pierwsze, istnieją takie badania, że język i muzyka wzięły się z tego samego zjawiska i później poszły w różne strony, no więc jakby sięgając do źródeł, to jest ekspresja naszej mowy. Mnie chór daje bardzo dużo. To jest napęd na różne inne rzeczy, które w życiu nas czekają i jakkolwiek lubię swoją pracę zawodową, ale jak każdy potrzebuje też jakiejś pasji, nie chcę powiedzieć odskoczni, bo to jest po prostu życie, więc chór daje na pewno dużą satysfakcję. To jest też wspólne śpiewanie, daje wielką radość, bo coś się współdzieli, te wspaniałe emocje. Mam to wielkie szczęście, że moi koledzy, koleżanki z chóru, to jest wspaniały zespół. Jeśli tylko mogę, to ja pozdrowię Kolegium Bakalarum wraz z dyrygentką Agatą Wilińską. No to jest wspaniały czas, który możemy razem sobie dać. I myślę, że to współdzielenie pasji, to też jest taki wymiar zupełnie ludzki i mnie to jest absolutnie konieczne do tego, żeby inne rzeczy również działały zgodnie z moimi planami, oczekiwaniami.
Tak, to prawda. Najważniejsze jest, żeby nasza praca była również naszą pasją.
Tak, a tutaj jest jeszcze dodatkowa pasja i ta pasja nakręca inne pasje i inne rzeczy.
Wracając jeszcze do naukowych aspektów, chcę zapytać, czy mogłaby Pani podpisać się pod stwierdzeniem, że naukowiec jest zawsze w pracy?
Tak, mogłabym się pod tym podpisać. Czasami nawet tak o tym myślę, że jest to praca, w której zawsze ma się poczucie jakichś nieodrobionych lekcji. Coś z tyłu głowy zawsze wisi. No i uczę się coś z tym zrobić, dlatego że na pewno dla higieny psychicznej to nie jest dobra perspektywa, że ciągle się jest w pracy i ciągle się myśli o tym, co jest niezrobione. Ale to trochę niestety tak jest. Może właśnie dlatego, że brakuje czasu na wszystkie obowiązki podczas roku akademickiego. W gruncie rzeczy dużo mamy obowiązków, przynajmniej ja mam dużo obowiązków takich dydaktycznych, organizacyjnych trochę też. No więc tak, jesteśmy w pracy w wakacje. Moje wakacje, takie rzeczywiście wakacje, to są zazwyczaj 2 tygodnie, może troszkę więcej. I już miałam pierwszy tydzień swoich wakacji. To był taki wyjazd rodzinny na rowery. Mamy taką tradycję i jakieś takie dłuższe trasy z sakwami panujemy. No a czeka mnie właśnie jeszcze drugi urlop na koniec wakacji, to znaczy na koniec sierpnia. Jedziemy z chórem na konkurs do Chorwacji. Proszę trzymać kciuki, bo będziemy starali się jak najlepiej zaprezentować w 2 kategoriach chóralnych, także mam nadzieję, że wrócimy tutaj z tarczą.
Oczywiście, wszyscy trzymamy kciuki. To w takim razie, jaki jest Pani sposób na na zachowanie balansu pomiędzy odpoczynkiem a tą pracą?
Staram się w weekendy nie pracować i staram się ten czas, jeśli tylko to jest możliwe, wykorzystać na taki czynny wypoczynek. Też zauważyłam, że to mi bardzo służy. Lubię rower, lubię chodzić z kijami, więc w weekend na pewno jakąś taką aktywność sobie funduję. Teraz, kiedy jest piękna pogoda letnia, tych okazji jest więcej, no i staram się zawsze z nich korzystać. Nawet w zeszłym tygodniu miałam taką podpowiedź, żeby jeszcze jednak w weekend popracować, bo książka czekała, ale była tak piękna pogoda, że to odpuściłam. No i myślę, że dobrze zrobiłam.
Więc zmierzając już ku końcowi, zapytam, która pora jest pani faworytem pod względem naukowym? Wakacje czy jednak rok akademicki?
Pod względem naukowym?
Tak.
Zdecydowanie wakacje.
Wtedy jest więcej czasu
na naukę, bo podczas roku akademickiego nauka jest na trzecim, czwartym miejscu, dlatego że obowiązki dydaktyczne no, są na pierwszym i jeśli to są wymagające grupy, to znaczy wymagające nowego podejścia, metod, zupełnie innego spojrzenia na przedmiot i też na tych młodych ludzi, którzy przychodzą, to jest bardzo absorbujące.
Naszym gościem była dr Monika Czerepowicka z Katedry Języka Polskiego i Logopedii na Wydziale Humanistycznym UWM. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo za spotkanie.